Wszystko się zgadza. Podróż Radia Wnet trwa wzdłuż rzeki Warty i chyba nigdy w czasie tej trasy nie byliśmy tak blisko rzeki Warty jak dzisiaj. Gdybym się rozpędził i zrobił 2-3 susy do przodu, to już bym po kostki stał w nurtach Warty, która tutaj w Luboniu, bo właśnie jesteśmy w Luboniu, do Lubonia dojechaliśmy tuż przy granicach Poznania, takim dość leniwym nurtem Warta płynie sobie ku celu do Odry. Dzisiaj o dziwo samej rzece trochę czasu poświęcimy w Poranku Wnet, bo i żegludze, i rybom, i ekologii, i temu, co jak z jakimi problemami Warta się spotyka, ale zanim Luboń, zanim Warta, to na chwilę przeniesiemy się w zupełnie inną część Polski. Przy naszym telefonie jest Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM, a także członek Rady Nadzorczej tegoż to przedsiębiorstwa, kombinatu. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Doczekaliście się państwo nowego prezesa KGHM-u. Pan Marcin Chludziński objął swoją funkcję i co? I skończył się chocholitaniec dookoła KGHM-u?
Nie, on się dopiero zaczyna. W związku z tym, że przypomnę, na początku czerwca kierowaliśmy taką petycję do pana premiera Morawieckiego z prośbą, by powstrzymać właśnie ten cholitaniec, bo ja przypomnę, od momentu dobrej zmiany mamy już 4 prezesów Polskiej Miedzi i to powoduje, że nie rozwiązuje się podstawowych problemów, które stoją przed tym przemysłem, tylko no ci panowie ze swoją świtą zajmują się sobą, uczą się tego przedsiębiorstwa. My nie mamy już czasu. My musimy zwrócić uwagę na te podstawowe problemy i je jak najszybciej rozwiązać.
Dotychczasowym prezesem był pan Radosław Domagalski-Łabęcki, wcześniej wiceminister rozwoju, który z przemysłem miedziowym nie miał chyba dużo do czynienia przed objęciem funkcji prezesa KGHM-u. Czy jego następca, pan Marcin Chrudziński, już jakąś wiedzę w tym zakresie posiada, czy też się uczy od podstaw?
A jeszcze w międzyczasie między prezesem Domagalskim był prezes Pawełczak, który pełnił obowiązki przez parę miesięcy prezesa. Pan Chludziński przyszedł z Agencji Rozwoju Przemysłu, w związku z tym nie miał do tej pory nic wspólnego z przemysłem miedziowym, a to jest specyficzny i skupiony w jednej części polski przemysł. W związku z tym przed panem prezesem na pewno parę ładnych miesięcy, zanim się nauczy tego przedsiębiorstwa.
Z państwem jako ze załogą, jako ze związkami zawodowymi pan prezes już się spotkał, czy jeszcze nie znalazł czasu?
Pan prezes ze związkami się jeszcze nie spotkał, ale ja miałem okazję rozmawiać z panem prezesem parokrotnie, bo przypomnę, z ustawy wynika to, że trzeba przeprowadzić konkurs na stanowiska tego typu. Oczywiście bardzo krytycznie do tej czynności się odnoszę, w związku z tym, że dla mnie jest to wielka fikcja. Drugi raz miałem okazję bezpośrednio rozmawiać z panem prezesem i na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, bo przypomnę, zmieniła się kadencja, w związku z tym mamy do czynienia i z nowym zarządem, częściowym zarządem, bo zarząd jest niekompletny, i nową Radą Nadzorczą.
I co wynikło z tych pierwszych rozmów? Jaką wizję ma nowy prezes dla rozwoju KGHM-u?
Trudno nawet było rozmawiać o wizji, w związku z tym, że w zasadzie ta rozmowa sprowadziła się do jednego momentu. Próbowałem panu prezesowi przedstawiać najistotniejsze problemy, które są związane z funkcjonowaniem przemysłu miedziowego, i to takie główne bloki: podatek od miedzi i srebra, który to przedsiębiorstwo dołuje, inwestycje zagraniczne, inwestycje krajowe i oczywiście obsady etatowe.
I jaka była reakcja pana prezesa chociażby na ten podatek miedziowy? Czy będzie walczył z rządem, czy jego przedstawiciel będzie uspokajał załogę i mówił, że podatek płacić trzeba?
Czy tu trudno było? Ten prezes nie zadeklarował tutaj swojego zdania, w związku z tym, że wydaje mi się, i to chyba jest rozsądne, że jeszcze musi trochę upłynąć czas, aby po pierwsze pan prezes zorientował się, jakie jest działanie tego podatku, konstrukcja podatku, jak on działa w stosunku do tego przedsiębiorstwa, bo przypomnę, jest to dedykowane tylko i wyłącznie polskiej miedzi. My około tych 3 milionów dziennie takiego podatku płacimy, oprócz innych podatków, jak każde przedsiębiorstwo w Rzeczypospolitej. Ja mam nadzieję, że te słowa i moja opinia pomogą panu prezesowi na wyrobieniu sobie zdania i przyłączeniu się do nas, mówię do tej części, która od samego początku krytykuje ten formułę tego podatku, przyłączenia się do tego, aby nawiązać i rozwiązać ten problem, który jest też znany politykom, bo to nie jest rzecz nowa.
Panie przewodniczący, w czerwcu w tym liście, o którym już pan wspomniał, pisaliście, że KGHM nie ma już czasu na eksperymenty, nie ma już czasu na chwili dostasenia, żeby kolejni prezesi uczyli się od podstaw przedsiębiorstwa. Wydaje się, że państwa głos nie został wysłuchany i kolejne kilka miesięcy upłynie, zanim prezes zacznie aktywnie działać. Co to może oznaczać dla KGHM?
To jest racja. To dla nas oznacza, że my musimy tylko liczyć na opatrzność Bożą i rynek zewnętrzny. Bo ja przypomnę, nasza 100% produkcja jest sprzedawana poprzez giełdę londyńską i tu są te czynniki, które wpływają, są poza tym przedsiębiorstwem, które wpływają na naszą kondycję. To jest cena miedzi i srebra na giełdzie londyńskiej, relacja kursu dolara do złotego. Jeżeli te elementy zachwiałyby się na niekorzyść na naszej firmy, to mamy ogromne kłopoty, bo ja przypomnę, że pod hasłem koniunktury sprzedano aktywa telekomunikacyjne i wyprowadzono ogromne środki, bo to około 3 miliardów dolarów za granicę, kupując tam inwestycje zagraniczne i do dzisiaj nikt tego nie rozliczył. Dlaczego, w jak takich warunkach kupiono te inwestycje? Cały czas odbywa się jakiś dziwny taniec wobec tego problemu. I tu nie ma innego wyjścia. My bardzo mocno obserwujemy i jak trzeba będzie, to upomniemy się o swoje.
Kiedyś mówiono, że może akcja protestacyjna się rozpocznie w polskiej miedzi. Czy teraz cały czas takie pogotowie czy wrzenie protestacyjne wśród załogi jest?
Znaczy ja myślę, że przez ten okres ostatniej współczesnej historii polskiej miedzi pokazaliśmy, że potrafimy bronić tego przemysłu przed różnymi dziwnymi działaniami. Ja nie mówię, że tu jesteśmy jakby pod parą i czekamy tylko na jakiekolwiek potknięcie, żeby uruchomić akcję protestacyjną, bo to tak nie jest. My próbujemy nawiązać dialog, bo uważamy, że przede wszystkim dla tego przedsiębiorstwa jest potrzebny spokój i stabilizacja. My tej części pierwszej, której powiedziałem, mówimy o spokoju i ten spokój istnieje, ale jeśli chodzi o tą drugą część pod tym hasłem ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, generowania dodatkowych kosztów, tworzenia fikcji poprzez osadę etatową stanowisk, to my patrzymy, ale cierpliwość się powoli kończy.
Jakie kroki powinien podjąć zarząd KGHM-u, żeby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować nie tylko w oparciu o zmienne rynkowe, o kursy walut, tylko żeby miało stałą podstawę wzrostu i wykazywania coraz większych zysków?
Dla nas najistotniejsze jest to, żeby te elementy, które nie zależą od nas, podatek, ceny, my na to nie mamy wpływu. My mamy jako załoga wpływ na to, w jakich warunkach pracujemy, jakie koszty są związane z tą eksploatacją, bo ja przypomnę, że mówimy o górnictwie głębinowym. To jest najdroższe górnictwo, z którego wydobywa się rudę miedzi i powstaje miedź i pierwiastki towarzyszące. Konkurencja nasza jest w zasadzie oparta na odkrywkę, siłą rzeczy są od nas tańsi. I dla nas jest istotne to, żeby się ustabilizowało, bo proszę sobie wyobrazić, że żeby zatrudnić się w polskiej miedzi, nawet na zastępstwo, no to jest tak zwana rekrutacja. Czy wszystkie stanowiska są obsadzane na zasadach rekrutacji i one się odbywają na poziomie centrali, ale no, widzimy, że tutaj świta plus tworzenie dodatkowych stanowisk dyrektorskich obsadza się bez jakiejkolwiek konkurencji. Okazuje się, że stanowisko robotnicze to się odbywa przez rekrutację, a inne stanowiska można obłożyć inaczej.
A dyrektorskie już nie? Szczególnie, że KGHM to nie tylko jedna spółka, to cała sieć, dziesiątki spółek zależnych, tam też roszady kadrowe, niektóre budzą duży niepokój Solidarności.
Tak jest. W jednej ze spółek utworzono, gdzie przez lata nie było stanowisko dyrektora generalnego po to, żeby dać stanowisko byłemu dzielnemu milicjantowi obywatelskiej Metrako, bo się okazuje, że po 20 latach służenia w milicji, a potem policji emerytura widocznie jest za mała. No, to wywołuje emocje, szczególnie jeżeli mówimy o spółce, która jest na terenie polskiej miedzi. Ja przypomnę, że w 1982 roku w sierpniu doszło do ogromnej tragedii, do zbrodni tak zwanej lubińskiej, gdzie strzelano do demonstrantów i trzech ludzi zginęło.
Jak tłumaczy prezes tą nominację? Czy to jest tak, że to od prezesa zależy? Kto decyduje, że były milicjant, który wstąpił w szeregi milicji obywatelskiej w roku 81, więc chyba to przypadek nie był, że wybrał taką, a nie inną drogę kariery. Teraz za dobrej zmiany awansuje, tworzy się dla niego specjalne, nowe stanowisko. Kto jest promotorem? Pan prezes Kludziński, czy ktoś inny forsuje takie, a nie inne osoby na stanowiska w KGHM i spółkach zależnych?
Tutaj na terenie Zagłębia Miedziowego mówi się o pośle Prawa i Sprawiedliwości, który jakby za tymi działaniami stoi. Prezes Chrudziński w mojej ocenie wiedział o tej całej sytuacji, mógł ją zablokować, a dlaczego tego nie zrobił, to nie wiem. I to jest właśnie taka cała dziwna sytuacja, bo to się ciągnie od dłuższego czasu, że poprzez zasłonę wynikającą z ustawy opisanie niby konkursu przesuwa się odpowiedzialność, tworząc fikcję na rady nadzorcze, a tak naprawdę okazuje się, że te decyzje zapadają gdzieś indziej. Brak tej transparencji. Ja jestem zwolennikiem otwartej sytuacji. My broniliśmy, mówię jako Solidarność, przed prywatyzacją polskiej miedzi, bo uważamy, że to powinno być przedsiębiorstwo państwowe. Mamy świadomość tego, mówiąc te słowa, że politycy będą mieli wpływ na to przedsiębiorstwo. I okej, ale niech on będzie czytelny i otwarty, że ja jako minister ponoszę odpowiedzialność, uważam, że Kowalski powinien pełnić tą funkcję, i za to, co się będzie działo po tej decyzji, poniosę odpowiedzialność. A tu wytworzono taką atmosferę, że no jest rada nadzorcza, jest konkurs, ja nie mam nic tu wspólnego i wszyscy powoli chowają głowę w piasek. My w tej petycji z początku czerwca na ten temat mówimy. No i tak jak pan redaktor zauważył, premier schował głowę w piasek, minister udaje, że jest bezradny, a ten wózek toczy się do przodu i się okazuje, że ludzie związani z Platformą Obywatelską mają się dobrze, byli milicjanci mają się dobrze, a zwykli ludzie jak zwykle muszą się tu dobijać, dla nich się tworzy specjalne procedury, formuły i tak dalej. Coś tu nie gra, nie?
Czyli jak rozumiem, widać taką sytuację, że premier nic nie może, minister energii, który formalnie chyba jeszcze pełni nadzór nad KGHM-em, nic nie może, prezes też nic nie może, a szeregowy poseł pierwszej kadencji ustala dyrektorów.
Na poziomie gdzieś tam dołu robi swoje. Mi tylko pozostaje nic innego, jak poprzez eter zwrócić się do pana premiera Kaczyńskiego z prośbą, by zwrócił uwagę, jak wygląda ta dobra zmiana na poziomie najniższych, tu, gdzie posłowie mają wpływ na to, co się dzieje na dole.
I takim apelem kończymy rozmowę. Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM i także członek Rady Nadzorczej tegoż przedsiębiorstwa, był gościem Poranka Wnet, co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się, do widzenia.
Do usłyszenia. I teraz pytanie, czy mamy adekwatną piosenkę do sytuacji, w której się znaleźliśmy? Jesteśmy na plaży, tuż obok, jak państwu mówiłem, płynie rzeka Warta, przede mną pewnie kilkadziesiąt ton piasku rozsypanego. Na tym piasku stoją takie parasolki z trzciny. Także taki duży hydrant, który chyba służy do opłukiwania się, kiedy wyjdzie się z wody albo kiedy jest zbyt ciepło. Namioty z takim podwieszonym płóciennymi daszkami, czy trochę można się poczuć jak na żaglowcu pod żaglami albo jak na karaibskiej plaży. I to wszystko, proszę Państwa, każe mi zagrać Leja, bo on najlepiej pasuje do aktualnej sytuacji Radia Wnet. Bob Marley, Wakacje w pełni, No Woman, No Cry. I cóż zrobić z taką piosenką? Muszę tylko powiedzieć, która jest godzina i przejść dalej do rozmów, bo niczego mądrego już nie wymyślę. 7:29 na zegarach, piątek, 3 sierpnia. My jesteśmy w Luboniu i tuż obok rzeki Warty, o której teraz ważna rozmowa będzie. Przygotowałem się do tej rozmowy zakładając czapkę z logo i napisem Ratuj Ryby. Fundacja, przy mnie tej fundacji przedstawiciel Sebastian Staśkiewicz. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przedstawiciel w randze prezesa, wiceprezesa, czy w jakiej?
Założyciela, fundatora i prezesa.
W jednym. Czyli najwyższa szarża, jaka może być.
Nie, to nie w ten sposób. Ale...
Ale wysoko. Założyciel, fundator i prezes to jednak dużo. 3 funkcje w jednej. Ratuj Ryby. Kiedy fundacja powstała?
W 2015 roku.
Dlaczego powstała?
O, dobre pytanie. Dlatego, żeby podnieść świadomość dotyczącą ekologii, ważności ryb u nas, zwłaszcza też w Polsce, do tego, żeby się spełniać, czyli połączyć 3 pasje: szkoleniową, ichtiologiczną i wędkarską.
Ichtiologia to wyjaśnijmy, bo to taki trudny termin.
Nauka o rybach.
O właśnie, czyli spełnić. Pan jest z wykształcenia ichtiologiem?
Tak, się złożyło.
A pan studiował gdzie?
Nie studiowałem, jestem ichtiologiem średnim, czyli technikum rybactwa śródlądowego w Sierakowie. Słynne technikum.
Może nie należy oceniać książki po okładce, ale coś mi mówi, że zanim pan założył fundację w 2015 roku, to jeszcze coś pan robił wcześniej.
Tak, wyłowiłem ponad tonę ryb.
Ale jako wędkarz czy jako zawodowy rybak?
Jako wędkarz, jako zawodowy rybak nie pracowałem. Nie. Jako wędkarz, jako rybak też troszeczkę stety czy niestety wyciągnąłem tych ryb. Wcześniej pracowałem w różnych miejscach. Tutaj najdłużej w korporacji, w wdzięcznych czasach, jako szkoleniowiec.
Jako szkoleniowiec, a teraz szkoli pan ludzi, jak ratować Wartę.
Tak, wolę szkolić dzieci niż dorosłych.
Dzieci, to się bardziej wdzięczny obiekt, bo trochę mądrzejszy.
I szczery.
Tutaj, już mówiłem dwukrotnie, płynie tuż obok nas rzeka Warta. Tu się można kąpać?
Jak to? Ja z moimi dolegliwościami nie, ale znam osoby, które na co dzień
zażywają kąpiel.
Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś nie jest uczulony na, nie powiem właśnie chemię celowo, tylko biologię, mikroorganizmy i tak dalej, śmiało może tutaj płynąć. To jest rzeka. Ona się odradza, ona ma niesamowite możliwości, natura.
Ona się odradza, ale są momenty, kiedy jest zatruwana. W tej chwili ile hektolitrów trucizny do Warty wpływa? Ktoś to obliczył?
W tej sekundzie. Chyba to nie jest policzalne.
Nie jest.
Niestety.
Nie
jest. W XXI wieku nie wiemy, co w tej chwili płynie dokładnie w tej rzece i co jest spuszczane, jeżeli jest.
Głośna historia ogólnopolska była z roku właśnie 2015, ile mnie pamięć nie myli, bo wtedy jeden zakład BROS dość wyraźnie pokazał, że jednak potrafi, że jeden zakład potrafi dość skutecznie rzekę Wartę na dużym odcinku zatruć.
Przykre, tak. Ja tłumaczę też, że jesteśmy w posiadaniu takiej chemii właśnie, która potrafi w jednym dniu załatwić, że tak się wyrażę kolokwialnie, 150 km rzeki. No w 2 dni, bo to w jednym dniu nie dopłynie do takiej, ale od Poznania do Sierakowa w zasadzie ryby wypływały. Wręcz nawet nie wypływały, one wyskakiwały z wody. Porażone, wręcz w takich, nazwę to, konwulsjach. Całe miały popalone układy, przewody pokarmowe. No, obrazek bardzo przykre dla nas.
Kto za to odpowiada? Już dowiedzieliśmy się po 3 latach od tego momentu, kiedy ryby zaczęły wypływać, wyskakiwać z wody poparzone. Już doszliśmy do tego, jak to się stało?
Z mediów wiem, że została wpuszczona transfutryna, czyli środek owadobójczy. No właśnie, wiązał się z wodą, wytrącał tlen i palił wręcz przewody pokarmowe ryb, nie tylko ryb, wszystkich organizmów, które tam się znajdowały. Razem ze związkiem PZW odławialiśmy ryby, około 4 ton zostało jakby zutylizowanych, a reszta niestety w tamtych czasach pozostała na dnie. Nie zdążyliśmy podnieść, że tak się wyrażę, wszystkich ryb.
Sprytnie pan próbuje unikać odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność. Już się znalazł odpowiedzialny.
Aha, no tak, no znalazł się odpowiedzialny. Według sądu, prawa, tak, tak, znalazł się odpowiedzialny.
Kto nim był?
Już podane jest do wiadomości publicznej, że firma Bros.
Która funkcjonuje gdzie?
W Poznaniu.
I funkcjonuje dalej.
Z tego co wiem, to tak.
Jest wyrok, jak rozumiem, sądowy, jest publicznie, jest udowodnione, że to ta konkretna firma Bros, przez lata, a może nie przez lata, wypuszczała do Warty bezpośrednio chemikalia. I jaki los spotkał tą firmę, jaki los spotkał prezesa tej firmy? Czy udało się na przykład go postawić przed sądem i skazać za to, że zatruł 150 km rzeki?
Szczerze powiem, to nie to, że nawet unikam jakby tej sprawy, to dokładnie nie wiem, co się dalej jakby dzieje i tak dalej. Ubolewam oczywiście i to no chyba się nie pomylę, chociaż chciałbym bardzo w tym zakresie, że nie jestem pewien, czy nawet po określeniu wyroku i tak dalej, czy też oskarżeniu firmy, czy też jakiejś osoby w tym zakresie tutaj ta rzeka, tej rzece coś to przyniesie i to jest najbardziej jakby no, frustrujące. No, mnie się tak wydaje po prostu, że na ten moment, nawet jeżeli znajdzie się ten sprawca, że już się znalazł i tak dalej, to rzece to nie przyniesie. Także my od samego początku jakby jesteśmy skupieni na tym, żeby działać niezależnie totalnie, zapraszać partnerów, żeby jak najszybciej wróciło tu życie. Ale niezależnie.
Niezależnie, chociaż z drugiej strony wydaje. Ja mam taką nieodpartą świadomość, że przykładne ukaranie winnych i przedsiębiorstwa i personalnie osób zarządzających za dużą katastrofę ekologiczną pomogłoby w ochronie życia.
Oczywiście, zgadza się. No, nie sądzę, żeby w dzisiejszych czasach w ogóle pozwalano na takie coś, bo to mamy, co by nie powiedzieć, skalę europejską zatrucia jednej z głównych rzek w Polsce. Także
nawet podobno strona niemiecka bardzo aktywnie się w ten spór chciała włączyć.
My na początku mieliśmy raz, że niesamowity paraliż. Jesteśmy małą organizacją, także jakby nas to zablokowało na 4 miesiące. No z tym różnego typu telefony, maile, też międzynarodowe. No, żeby raz, żeby wyjaśnić, drugi raz, żeby jakby nazwijmy to pomóc, trzeci raz, żeby no być tutaj nawet z nami.
2015 rok, nagle, kiedy to było? To był
jakiś październik.
W październiku nagle wypływają ryby. Pan to widział na własne oczy?
No, najgorsze to jest to, że ja to widziałem na własne oczy.
Dzień po dniu, jak to wyglądało? Pierwszego dnia wszystkie?
Pierwszego dnia dostaliśmy, ja akurat pływałem w Lesznie, pamiętam ten dzień jak dzisiaj, dostałem informację od wędkarza, że płyną właśnie ryby śnięte. Pozdrawiam Wojtka tutaj, bo pamiętam to jak dziś. Na początku nawet zbagatelizowałem, że o Jezu, że cała rzeka i tak dalej. Mówię, niemożliwe w ogóle to jest. Natomiast już po kilku telefonach, po kilku zdjęciach szybko tutaj przyjechałem, byłem już z łodzią i wtedy już się zaczęła w pierwszym dniu akcja wyciągania tych ryb.
Dlaczego ryby trzeba wyciągać z wody?
Żeby się nie psuły, żeby nie pobierały tlenu, żeby zwierzęta też nie jadły. Pamiętajmy, że to były zatrute ryby, czyli jakby my nie znajdowaliśmy tylko ryb, ale także zwierzęta, ptactwo wodne, które jakby być może korzystały z tych ryb. Najgorsze to też jest to, że korzystali z tego ludzie. Przecież.
Były osoby poparzone?
Nie było osób poparzonych, natomiast no, od Poznania do Sierakowa, no pewnie tysiące ludzi
wędkuje.
Tak, i co by nie powiedzieć, korzysta z tej rzeki. Ta ryba jest tutaj spożywana z Warty. Nie przez wszystkich wędkarzy oczywiście. Gro wędkarzy łowi, wypuszczając ryby. Zwłaszcza z Warty. No, jak patrzymy na tą rzekę, to ona nie
jest... Nie zachęca.
No właśnie, nie jest przeroczysta, ale ona jest zapewnia na ten moment czysta. To wygląda tak. To jest dno takie i tak dalej, biologia. Ona nigdy nie będzie przeroczystą rzeką, nigdy nie będziemy widzieli tutaj dna. Nawet przy tym poziomie, który teraz mamy, czyli tam metr wody. Tak.
No dobrze, a jak wyglądała akcja rekultywacji życia w rzece?
Udało nam się napisać razem z okręgiem wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i otrzymaliśmy dotację na zakup ryby i budowę gniazd tarłowych dla sandaczy. I fajnie. I w następnym roku wpuściliśmy do rzeki 1 000 000 ryb, 9 gatunków, plus zbudowaliśmy gniazda. O tyle fajnie, że kilkaset dzieci wpuszczało te ryby z nami.
To było na terenie Poznania. Skażone zostało 150 kilometrów rzeki Warty. To jest tak, że wasze zarybienie tym 1 000 000 sztuk, 9 gatunków ryb załatwiło problem na całym odcinku skażenia?
Absolutnie nie. Takich zarybień powinno być około 10, przynajmniej, minimum. Pamiętajmy, że wpuszczaliśmy na rybek, nie wylęk, czyli te najmniejsze rybki, ale na rybek fajnej kondycji, z dużą przeżywalnością, natomiast, no nie, no nie wiem, czy 10%, czy no nawet 5% pomogło to rzece w odrodzeniu po stratach, które na oczy nie widzieliśmy, a nie widzieliśmy też po tego, co na dnie zostało.
Kto powinien zarybiać? Czy to powinno robić wedle polskiego prawa i polskiego systemu zarządzania wodami tylko prywatne fundacje przy wsparciu niektórych samorządów? Czy jest urząd, który odpowiada za kondycję polskich rzek i za kondycję ryb w nich przebywających?
No tak, tu mamy jakby Polski Związek Wędkarski, który faktycznie powinien jak najszybciej odbudować rybostan rzeki, to prawda.
Jak się związek zachowywał po katastrofie roku 2015?
O tyle fajnie, że pomógł mnie osobiście napisać wniosek. Mówię, ja dopiero wszystkiego się uczę jeszcze do dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o i współpracę z samorządami i pozyskiwanie w ogóle jakichkolwiek środków. Mi jest łatwiej ze środków prywatnych, czy też jakby firm pozyskać jakieś środki, żeby działać, a
Ale z jednej strony udało się zarobić, wpuścić do rzeki 5-10%, tak pan powiedział, tego, co powinno być zrobione, czyli gdzieś system nie działa.
No nie. No
gdzie on nie działa? Gdzie jest ten element, który nie funkcjonuje w tym systemie? Kto powinien się bardziej postarać?
Największą odpowiedzialność powinien wziąć za to Polski Związek Wędkarski, na pewno, który jakby nawet ma fundusze na to, czyli,
panu,
czyli śmiało...
Panu pomógł, ale jak rozumiem, mógł zrobić znacznie więcej niż zrobił.
Tak, tak. No idealną sytuacją by było, żeby każde koło wędkarskie czy okręg na nie tylko odcinku Warty, bo rzeka płynie, czyli gdzieś wcześniej, gdzieś też dalej, zarybić właśnie rzekę. To by było idealne dla niej. Oczywiście pan, że... jeszcze nie jest koniec zarybień, bo z tego co wiem, to Polski Związek Wędkarski wytoczy proces, tak zakładali, tak, po właśnie określeniu sprawcy i miejmy tylko nadzieję, że właśnie z tych pieniędzy, odszkodowania, także będziemy mogli widzieć kolejne zarybienia.
Chociaż z drugiej strony powiedział pan, że związek ma pieniądze, ma środki na zarybienia. Przed chwilą.
Tak, tak. To są coroczne składki.
Dlaczego ich nie użył w tym wypadku?
Nie potrafię odpowiedzieć.
Ale mógł to zrobić.
Jasne.
I wolał dać tylko część prywatnej fundacji. Kto jeszcze się na zarybienie zrzucił? Miasto Poznań? Kto jeszcze? Czy miasto Poznań nie brało?
Miasto Poznań, tak, pośrednio tutaj przekazało nam środki po to, żebyśmy mogli w ogóle zrealizować to przedsięwzięcie, bo dostaliśmy pieniądze na jakby rybę, na zakup ryb i instalację i montaż gniazd. Natomiast to jeszcze wszystko trzeba było zorganizować, czyli miasto Poznań. Wiem, że Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu także pomogło starostwo i Wyborowa.
No proszę, czyli też prywatna woda. Czy jest tak, że w tej chwili jest pan pewien, że nie ma szans, żeby się powtórzyła katastrofa roku 2015, że znowu jakiś zakład, a to Brosa, może jakiś inny, nie wpuści do rzeki hektolitrów chemikaliów.
Znaczy, fakt jest taki, że nigdy nie można mieć szansy, że jako ludzie popełniamy mnóstwo rodzajów błędów.
I to nie jest... chodziło chyba o błąd.
Tego nie wiem właśnie. Ja zawsze wolę powiedzieć, że po prostu popełniliśmy błąd, ale też się osobiście zgłaszałem, czy jako Fundacja Ratuj Ryby do firmy Bros, żeby
pomogła.
Tak, może. Tak, że jeżeli jaka? Faktycznie został popełniony błąd i tak dalej, bo normalną, naszą ludzką naturą tak jest, to teraz łapiemy się za ręce, takim fandem nie powiem, bo tutaj mnóstwo organizacji, firm złapało się jednak za te ręce. Rzeka wtedy połączyła mnóstwo organizacji, samorządów. No ale nie dostałem jakby odpowiedzi. Dostałem odpowiedź, że dostanę potem, w każdym bądź razie, niestety.
Ale jest w ogóle takie poczucie wśród szefów zakładu, w ogóle, a Bros to jest jaki kapitał? Kto jest właścicielem tegoż przedsiębiorstwa?
Nie wiem, prawdopodobnie Polski.
Prawdopodobnie
Polski. Ale mówię, no tak gdybam teraz.
Prezes jest panu znany, jest znaną postacią, a osobiście nie, ale czy rozpoznał pan na ulicy
nie,
prezesa?
Nie, naprawdę, na tyle się nie interesowałem, mieliśmy mnóstwo takich wpływów,
ale
wywierania.
Imię i nazwisko pan zna?
Nie, nawet.
Nawet pan nie
nawet.
Zna.
Proszę mi wierzyć.
Będę wierzył, ale z trudem.
Ale naprawdę tak jest.
To z trudem.
Od samego początku zajęliśmy się rzeką. Chociaż mieliśmy mnóstwo
nie,
wywierania
nie
wpływów.
Było takiej agresji, że ktoś... w Niemczech takie przypadki i błędy ludzkie się nie zdarzają prawdopodobnie.
No nie zdarzają się.
A tu się zdarzają. Albo coś jest nie tak z nami, albo po prostu nie był to błąd ludzki, tylko celowa oszczędność.
Być może tak było. Tylko mówię,
nie było
ani nie
irytacji,
mam środków.
Złości od z pana strony przyrodników, mieszkańców, że ktoś, żeby zaoszczędzić kilka złotych, truje ponad 100 km rzeki.
Potężna, tak. Ogólnie
żeby postawić
społeczna...
go przed sądem, rozliczyć, wsadzić i jeszcze wyegzekwować milionowe odszkodowanie.
Ogólnospołeczna, tak, oczywiście, że tak. Tylko my jakby od samego początku, zarówno w mediach, ja osobiście, jak i w jakichkolwiek środkach internetowych, nieinternetowych, jakby stanowisko od samego początku przyjęliśmy jasne. Ani nie mamy środków, ani nie mamy
możliwości.
Prawa,
czyli
możliwości, żeby jakby zainteresować się i w ogóle ułożyć energię w tą stronę. Mamy natomiast inne możliwości. Mamy możliwości, żeby zgromadzić czy społeczeństwo, czy organizacje, czy podmioty, samorządy, żeby jak najszybciej, mimo tego, że tak, zatrucie tu proces samemu sobie, ale no, rzeka płynie, także ona nie może czekać na, zawsze tak stwierdziliśmy, na zakończenie procesu. Teraz musimy jej pomóc. I ta pomoc się udała. W takim stopniu można
w
oczywiście jeszcze mnóstwo robić więcej, bo też chronić pewne tutaj odcinki, porty, nawet chronić te gniazda, które założyliśmy do dzisiejszego dnia, nie są niestety chronione.
No chyba, że przez państwa, jak rozumiem. Wolontatywnie.
Tak, to tak.
Jeszcze pytanie o to, czy wydaje się, że w normalnej sytuacji wszystko to, co wpada do rzeki, powinno być ewidencjonowane. Każdy wypływ z przedsiębiorstwa, z domu, z komunalne odpływy powinny być opisane, gdzie są, co wpływa. Tak jest na Warcie, że my wiemy, co do rzeki wpuszczamy.
O tyle fajnie, że po tym wydarzeniu, po tym zdarzeniu została faktycznie zewidencjonowana liczba jakichkolwiek tutaj wpustów, kolektorów, rur.
Wszystkie są legalne?
Nie, oczywiście, że nie.
Ale to ja przepraszam, ale nie rozumiem. Jest opisany, odkryty, zewidencjonowany, jak powiedzieliśmy, nielegalny dopływ do rzeki i nic się z nim nie dzieje.
Znaczy,
ja dobrze rozumiem?
Ja nie powiem, że się nic z nim nie dzieje. Wiem, że no to większość tutaj ludzi wie, że są częściowo legalne spusty i tak dalej. Są
częściowo
nielegalne, tak.
A co znaczy częściowo legalne?
No część jest legalna, część jest nielegalna, tak.
Ale są legalne w pełni albo nielegalne też.
Tak, dokładnie.
Całości.
Nie. Część, nie częściowo, część. Przepraszam. Część. Resztą się zajmują odpowiednie urzędy.
Ale
czyli...
to te, które są nielegalne, powinny być zlikwidowane.
Tak. I podejrzewam, że po to zostało zrobione właśnie, żeby zlikwidowane zostały te nielegalne.
Kiedy ta ewidencja została zrobiona? rok temu, 2, 5, 10, po katastrofie, czyli po 2015
tak,
roku.
Tak, tak.
3 lata minęły, wiemy, co jest nielegalne, a mimo to, to dalej funkcjonuje.
Tego nie wiem.
A być może już nie
funkcjonuje. Tego nie wiem, mam nadzieję, że nie funkcjonuje. Zapewne wiele z nich faktycznie nie funkcjonuje. Zresztą naprawdę poprawiło się. Wracając do jakby odpowiedzi, nie sądzę, żeby komuś przyszło faktycznie na myśl celowe zatrucie w takiej czy nawet mniejszej skali po tym wydarzeniu Warty, czy też jakby innej rzeki.
Firma Bros ma dobrych prawników.
No, jak każde duże przedsiębiorstwo.
No tak, to może być powód do mówienia niektórych rzeczy na okrętkę jednak.
Prawie. Ale nie, proszę mi wierzyć, raz, że oczywiście, że jest ból, że jest żal, że po to przecież działamy, po to edukujemy dzieci, już ponad 10 tysięcy dzieci zostało wyedukowanych w szkołach. Po to do dorosłych apelujemy, żeby podnieść świadomość, że no, to, co mamy z natury, jest najcenniejsze. I to jest nasza misja. I korzystajmy z tego jak najwięcej, ale też dajmy.
Dobrze, to teraz na wszystkie tematy, które ja sobie zaplanowałem, czasu nam nie starczy niestety, ale jeszcze jeden łakomy kąsek wybiorę sobie z tego wachlarza tematów. To są organizacje ochrony przyrody, ekologiczne. Pan miał jakiś związek z innymi organizacjami niż tylko z swoją własną fundacją Ratuj Ryby?
Tak, tak. Ja w ogóle jestem taki, że próbuję się jakby złapać za ręce, że raźniej można więcej, w większej ilości można też więcej zrobić i tak dalej. Pracowałem nawet kiedyś w Greenpeace.
Trafił pan w sedno i jakie doświadczenia z tej pracy z Greenpeace'em?
No, zebrałem nawet dużo podpisów na pszczoły. Sam też pomagałem i gdzieś tam wpłacałem wcześniej i zrezygnowałem.
Dlaczego?
I to jest koniec odpowiedzi.
Nie, to nie jest odpowiedzi. To nie brzmi, dlaczego pan zrezygnował?
Ale pan wybrał tematy. No nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Poważnie, nie, bo to są takie jakby
ale pan
moje...
się, nie wiem, boi pan się powiedzieć prawdę? Proszę być odważnym, proszę powiedzieć prawdę, jak pan ocenia, jak pan wspomina swoje działanie w Greenpeace, że będę namolny, przepraszam.
No to wtedy powiem w ten sposób, że wtedy na ten czas jakby czułem, że raczej jest, ja nie powiem, że przez Greenpeace jako organizację, ale przez tych ludzi wokół nas, którzy delegowali nam pracę i tak dalej, zostaje wykorzystywana nasza jakby pasja, tak? To wcześniej pracowałem w Entermarché, w korporacji, jak to się mówi dzisiaj ogólnie, była to o wiele, wiele wdzięczniejsza wtedy jakby praca, ale mówię, to jest kwestia, może trafiliśmy na takiego, nazwijmy to kierownika.
Który wykorzystał pasję.
Który akurat w taki, a nie inny sposób delegował nami zadania. I to jest jakby koniec. Zgłaszałem się oczywiście do Greenpeace o pomoc, nawet o takie zwykłe udostępnianie postów, czy też apeli, bo my apelujemy, chwalimy się, bo mamy dużo działań zrobiliśmy, bardzo dużo, jak na taką organizację, to głównym naszym celem jest działanie, nie blokowanie, czy też nie gadanie, że tak się wyrażę, tylko działanie, konkretne działanie, na to zbieram cały czas środki, codziennie wręcz, apelując. WWF na przykład mi pomógł też w prawnych aspektach dotyczących...
też pomaga w tym samym zakresie co WWF, czy współpraca z Greenpeace'em już jako osobna fundacja Ratujmy Ryby jest trudna?
W ogóle to jest trudne, okazuje się, w sensie takiej współpracy, jakby nazwijmy to globalnej. Oczywiście każda organizacja ma swoje cele i tak dalej, ale tutaj niezobowiązująco, że tak się wyrażę, żeby pomóc nam wtedy... Nam, nie mi. No właśnie, nie mi przecież, nie fundacji, bo to jest takie nasze, może polskie, nie wiem, że to nie mi, że to właśnie nam, wszystkim. Tak, żeby zaapelować, żeby podkreślić, żeby, nie wiem, może się zebrało więcej środków, więcej organizacji.
I wtedy
i wtedy, i wtedy, i, ciach, coś, i, no, i, tak, co się i stało? Wtedy jest... No nie, nie, nic się nie stało.
Nie było odzewu na pana apel, że rzeka zatruta, że katastrofa, że trzeba pomóc.
WWF udostępnił post na przykład.
Greenpeace?
Tak. Greenpeace nie.
WWF, tak, Greenpeace. Nie, wydusiłem z pana to, co chciałem.
Ale pan uszukował pytania dzisiaj. Myślisz, że jesteśmy tak pozytywną organizacją, która działa. Takie,
to najzdrowsza ryba, którą należy jeść.
Najzdrowsza? Tak. Nasza polska.
Jaka?
Na przykład karp.
Tak.
Tak powiem właśnie specjalnie, prowokacyjnie, w sensie jakby zaskakująco być może, najzdrowszą rybą hodowlaną, ja zawsze mówię dzisiaj nawet, że na świecie, jest karp. Nie jest karmiony żadnymi antybiotykami, GMO, nikt nie przyspiesza jego wzrostu. Nasze największe w Europie stawy milickie mają najzdrowszego karpia przecież na świecie, jako rybę hodowlaną. Tam jest tylko pszenica. Pszenicą jest karmiony, także wszystko co naturalne i z tego korzystajmy.
Nie byłbym sobą dzisiejszego dnia, gdybym nie zapytał, jaka jest najgorsza ryba w takim wypadku.
Oj, już orzeknięta, tak, międzynarodowo łosoś. I tego nie wiemy niestety. W sensie 99% dzieci je łososia. I
znaczy wiemy,
1%
wiemy, że jest szkodliwy, ale nie wiemy, że jako,
tak.
jako społeczeństwo nie wiemy w tym
tak,
sensie.
Tak, tak.
Zamawiamy naukowcy go... wiedzą, mamy badania, tylko wiedza nie jest powszechna w społeczeństwie.
Raczej tak. Tak.
Na czym polega ta, ten kłopot z łososiem?
No chyba się nie lubimy uczyć. Każdy z nas już skończył edukację na poziomie szkoły podstawowej i myśli, że już się nauczył biologii na przykład. A ja mówię tym wędkarzom, kolegom na przykład, czy ja też się uczę cały czas, że to jest nowa biologia dzisiaj, nowe są warunki. I tak ze wszystkim chyba jest, więc to, że mówią czasami, nie wiem, czy w telewizji, czy gdziekolwiek, że proszę bardzo, czy też, no czytać trzeba, co jest napisane na produkcie.
Łosoś
i to wystarczy.
Norweski, taki na przykład. Z Norwegii, tak, Skandynawia.
No więc sobie
ekologia,
kojarzymy Norwegię, oczywiście, że sobie kojarzymy Norwegię.
A czym jest ten łosoś?
Oj, pestycydami, antybiotykami, różnymi pochodnymi, GMO. No, najgorszy produkt już
stwierdzony.
Stwierdzony, tak.
Ale karp jest najlepszy.
O cztery razy gorszy niż kurczak najgorszej produkcji. Także to gorszy, najbardziej... mogę nawet powiedzieć chyba, że nawet gorszy niż panga. Żeby tak już przestraszyć troszeczkę. Zapraszamy nowotwory do siebie, jedząc tą rybę.
Czyli kupujmy karpia.
Karpie, dzikie ryby z naszych jezior na przykład. Mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o tutaj polską produkcję. Nawet tego pstrąga hodowlanego, który nie jest przyspieszany niczym.
Zapytam kiedyś pana o ocenę działalności przedsiębiorstwa Wody Polskie, to już będzie zupełnie inna rozmowa. Teraz musimy kończyć. Sebastian Staszkiewicz. Prezes, założyciel.
Fundacja Ratuj Ryby.
Fundacja Ratuj Ryby z Poznania. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.